Drodzy bracia i siostry, to rozważanie dzisiejszego słowa chciałbym zaczerpnąć z Księgi Izajasza z 6 rozdziału. W sumie będziemy czytać od 1 do 8 wersetu, ale rozpocznę od wersetu 8. Izajasz mówi tak. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł. Kogo poślę i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem. Oto jestem. Poślij mnie. To wtedy jest bardzo ważne, to nie jest wtedy, to jest wtedy. Wtedy nie chodzi o tedów, chociaż o tedów też, ale nie wyłącznie. Wtedy oznacza dlatego, albo jest pewien relacja między przyczyną a skutkiem. I zwróćmy uwagę, że ten werset 8, on jest pewnym procesem, który kończy się w tym wersecie 8, a rozpoczyna od wersetu 1. I chciałbym, żebyśmy się dzisiaj zastanowili, jak to się dzieje, że odpowiadamy na Boże powołanie. Jak to się dzieje, że chrześcijanie są w tym wersecie 8 i po pierwsze słyszą Boży głos, a po drugie jak go słyszą, to co? Potrafią tak odpowiedzieć, jak powinni. Co wcale nie jest, jak sobie proroka Jonasza przypomnimy, wcale nie jest oczywiste. Bo można słyszeć Boży głos i udawać, że się go nie słyszy, że nam się coś tam, nie wiem, za długo spaliśmy, za krótko, coś nam się tam przywidziało, wiecie, różne rzeczy można sobie to tam, mamy sposoby na racjonalizację tego, żeby nie słuchać Boga. I mamy dosyć dużo sposobów dzisiaj na to, zresztą zawsze jakieś sposoby na to się znalazły. A więc jak przyjmować Boże powołanie? I chciałbym, żebym chwilę najpierw się nad samym powołaniem Bożym zastanowić. Co to jest Boże powołanie? Jak patrzymy na greckie słowo, nie znam się na hebrajskim, ale w greckim słowo powołanie to jest po prostu wezwanie. Wezwanie. Tak jak czasami dostajemy wezwanie do sądu, nie daj Boże. Możemy dostać wezwanie, żeby się gdzieś tam, nie wiem, do ZUS-u. Różne są sytuacje. Urzędy zazwyczaj kierują do nas wezwania ze względu na to, że mają takie prawo. Mają autorytet, więc nas wzywają do określonych rzeczy. A więc pierwsza rzecz to jest to wezwanie. Ktoś, kto ma autorytet, ktoś, kto ma do tego prawo, wzywa nas do tego, żebyśmy coś uczynili. To jest jakby ta pierwszy element powołania. Ja pamiętam kiedyś taki moment miałem, to też mogę wyznać, nie wezwać, a wyznać. Byłem świeżo poślubionym mężem mojej żony i dostałem wezwanie do wojska. I powiem wam, że to był twardy moment. Bo nawet w Biblii jest powiedziane, że co? Że to trzeba dać przynajmniej trochę czasu na to, żeby się nacieszyć tą żoną. Na szczęście udało mi się jakoś od tego wezwania, ze względu na różne przepisy nasze, byłem studentem seminarium, to mogłem jakoś to wyjaśnić im, że przygotowuję się do wikariat i tak dalej i odstąpili ode mnie. Ale to było takie wezwanie trudne w moim życiu. A więc po pierwsze głos człowieka, czy głos urzędu, czy głos Boga samego, który nas wzywa do czegoś. To jest pierwsza część powołania. A druga część powołania to jest nasza odpowiedź. To jest nasza odpowiedź. Czy my faktycznie będziemy posłuszni? Czy będziemy posłuszni? I to jest wbrew pozorom wcale nie takie oczywiste. Ten głos Boży może do nas w różny sposób docierać. Tu akurat Izajasz, myślę, że usłyszał bezpośrednio ten głos Boży, miał widzenie i Bóg go pyta, no i co? Kto tam pójdzie? Kogo pośle? Pamiętam kiedyś takiego miałem też znajomego, który też usłyszał Boży głos, co ciekawe, wcale nie był mu posłuszny. Ale myślę, że większość z nas ten Boży głos słyszy w swoim sercu, kiedy Bóg przynagla nas do jakiegoś określonego działania i to nie jest mniej Boże, dlatego że nie jest werbalne. I tutaj dam wam taki pewien też przykład z Pisma Świętego w Księdze Nehemiasza. Bardzo ciekawe powołanie Nehemiasza do jego zadania, które otrzymał od Boga. Nie będę teraz chodził w szczegóły, bo możecie sobie przeczytać pierwszy rozdział Księgi Nehemiasza, kiedy Nehemiasz usłyszał, zwróćcie uwagę, on nie usłyszał od Boga wezwania idź i to zrób, ale kiedy usłyszał o potrzebie, o tym, że Jerozolima jest pohańbiona, że mury są zwalone, to on jakby wziął odpowiedzialność na siebie i wtedy się modlił już nie o to, Panie Boże, czy to do mnie, czy to nie do mnie, ale modlił się: Panie Boże, daj mi sposób na to, żeby w jakiś sposób zostawić na boku te wszystkie moje obowiązki, jakie mam, bo moje serce już jest w tym dziele, bo ja już je widzę. Ja już jakby przyjąłem na siebie odpowiedzialność za tą potrzebę, którą mi pokazałeś. I myślę sobie, że bardzo często tak po prostu jest. Że chodzimy w naszym, no nie zawsze właśnie niestety może, ale często tak jest, że jakaś potrzeba jest dla nas bardzo ważna. I kiedy Bóg nam ją pokazuje, że możemy coś zrobić, żeby na tą potrzebę odpowiedzieć, to my już wiemy, że jesteśmy do tego powołani. To my już wiemy, że jesteśmy do tego powołani i prosimy: Panie Boże, spraw, żeby się to jakoś poukładało. Spraw, żebym mógł tak się przełożyć w moim życiu, żebym mógł w to wejść. Żebym mógł się tym zająć. A więc w pewnym sensie można powiedzieć, powołanie to jest usłyszenie Bożego głosu i wzięcie odpowiedzialności za to, co Bóg nam podpowiada. Wzięcie odpowiedzialności. Tak jak Maria, która mówiła: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa. Wchodzę w to. Wchodzę w to. Nie do końca może to wszystko rozumiem, ale ja jestem gotowa. Powołanie Boże. Jak to się dzieje, że słyszymy ten Boży głos? Jak to się dzieje, że jesteśmy w stanie na Niego odpowiedzieć? I w tych małych rzeczach, i w takich małych zadaniach. Ja jak się często modlę z dziećmi wieczorami, jak tylko jestem w domu, to bardzo często się modlę w taki sposób, że Panie Boże, daj nam siłę i odwagę, żeby te zadania, które nam dajesz, spełnić. Bo zadanie to nie jest takie wielkie słowo, powołanie, ale w pewnym sensie chodzi o to samo. Jeśli Bóg daje jakieś zadanie, czy ja widzę to zadanie, czy go nie widzę, czy jestem skłonny to zadanie wykonać, czy będę próbować robić wszystko, żeby się jakoś z tego wyłgać. Panie Boże, tu brat po prawej jest dojrzalszy. Panie Boże, ta siostra obok tutaj po lewej, to ona to na pewno by mogła to zrobić, ale cóż ja, taki szaraczek mały w Twoim królestwie. Jak to zrobić, żeby być gotowym? Jak to zrobić, żeby z radością, chociaż można powiedzieć i z pewną trudnością, bo to zazwyczaj branie odpowiedzialności, jak ludzie poważni biorą na siebie odpowiedzialność, to wiedzą, że to nie jest proste, ale jak to zrobić, żeby być gotowym i z wdzięcznością i w posłuszeństwie od Boga takie przyzwanie, takie wezwanie przyjąć. I tu chciałbym, żebyśmy się chwilę zastanowili właśnie nad tymi wersetami, które są przed wersetem 8. Jak to się stało, że Izajasz stanął w tym miejscu i był gotowy powiedzieć tak. I myślę sobie, że to może być dla nas pewną pomocą, żeby właśnie być takimi ludźmi, którzy są gotowi powiedzieć Bogu tak, kiedy usłyszą Jego słowa, Jego głos. Przeczytajmy najpierw 6 rozdział od 1 do 4 wersetu. Izajasz 6 rozdział od 1 do 4 wersetu. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie, wysokim i wyniosłym, a kraj, czyli rąbek, albo literalnie frędzel, jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów, pełna jest cała ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. Wizja potężna, wizja, można powiedzieć, przytłaczająca majestatem Bożym, chwałą, którą dostrzegł. Ja sobie to tak zawsze wyobrażam, że ten rąbek szaty Bożej wypełniał świątynię. To wyobraźcie sobie, że nie wiem, jak świątynia była duża, ale myślę, że była proporcjonalna mniej więcej do tej kaplicy. Wyobraźcie sobie, że frędzel szaty Bożej wypełniał tą kaplicę. Jak wielkiego Boga musiał dostrzec Izajasz. Jak potężny on musiał być, jak ten tron musiał być wielki. A te serafy, o których jest powiedziane, serafy to są jaśniejące, jarzące się istoty, tak literalnie rzecz biorąc, z hebrajskiego. Wyobraźcie sobie takie, no, takie byty duchowe, które aż jaśnieją, aż błyszczą, mają trzy pary skrzydeł. Zwróćcie uwagę, my jakoś nie za bardzo chyba mamy dobre skojarzenia z trzema parami skrzydeł i zazwyczaj jak te anioły gdzieś się pojawiają, to nie na trzech parach, tylko na dwóch, bo to nam jakoś tak bardziej po ludzku wygląda, ale na jednych się unoszą, drugimi zakrywają swoje nogi, co było jakby taką, no właśnie, też pytanie, czego to było znakiem. Myślę, że z jednej strony gotowości do służby, a z drugiej strony takiego pewnego zakrywania się przed tą chwałą, że to aż nie wypada. I ostatnia para skrzydeł zakrywa oczy, bo nawet te potężne, chwalebne istoty nie były gotowe na to, żeby z tą chwałą Bożą bezpiecznie przebywać. A jednocześnie mają na tyle świadomość tego, przed kim stoją, bo stoją przed obliczem Bożym, że jedyne odpowiednie słowa, jakie cisną im się na usta, to słowa uwielbienia. Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest cała ziemia Jego chwały i aż się zatrzęsły progi w posadach o tego potężnego głosu i przybytek napełnił się dymem. Od czego się rozpoczyna służba Bogu? Albo od czego się rozpoczyna posłuszeństwo Bogu? Ja myślę, że rozpoczyna się od tego, że poznajemy Boga jako Boga. Po prostu. Że poznajemy Boga jako Boga. Boga jako tego, który jest inny od nas. Boga jako tego, którego majestat jest niewypowiedziany. Którego majestat jest tak wielki, tak olbrzymi, że w najbardziej takich, można powiedzieć, wzniosłych momentach naszego życia uświadamiamy sobie odrobinkę i rozumiemy, że to jest odrobinka i rozumiejąc, że to jest odrobinka, to nam dopiero daje jakieś zrozumienie, jak wielka jest pełnia Jego chwały. I czujemy się malutcy, czujemy różnicę. To tak jak Job, nie wiem, czy pamiętacie, jak rozmawiał z Bogiem i Bóg mu się objawił. Co ciekawe, Bóg mu nigdy nie wyjaśnił, dlaczego te cierpienia go spotkały. Ale kiedy Bóg mu objawił swoją chwałę, swój majestat, to jemu wystarczyło. Powiedział, teraz rozumiem. Teraz rozumiem. Czyli innymi słowy, czasami nam się wydaje, że my musimy dać jakieś takie wielkie odpowiedzi intelektualne. I oczywiście ja bardzo lubię dawać odpowiedzi intelektualne. Ale ostatecznie największą odpowiedzią dla ludzi na temat Boga jest Bóg sam. Jeśli ktoś zobaczy Go w Jego chwale, w Jego majestacie, w Jego potędze, wielkości, to pewne pytania po prostu przestają mieć sens. Po prostu przestają mieć sens. Pamiętam taki moment w moim życiu. Już byłem wierzącym człowiekiem. W Bielicach byłem. Nie wiem, czy ktoś z Was był w Bielicach. Był ktoś z Was w Bielicach? Trochę z Was było. To wiecie, że tam się fajnie chodzi. Pamiętam do dzisiaj, znaczy to taki jakiś został mi taka pamięć, że wziąłem sobie Biblię, już niestety nie tą, bo pierwszą zgubiłem, ale wziąłem sobie Biblię i poszedłem sobie czytać księgę Ezechiela. Był mróz z minus 20 stopni. Poszedłem na takie małe zbocze, po drugiej stronie druga zbocze, tam gdzieś jakieś góry daleko. I powiem Wam, że taka chwila, taki moment takiej intuicji jakiś do mnie doszedł, że ten Bóg, który to wszystko stworzył, ten Bóg, który to wszystko podtrzymuje, ten Bóg, który stworzył tą zimę, stworzył ten mróz, stworzył tą dolinę, stworzył ten cały świat, to jest ten sam Bóg, który przemawia do mnie z tej księgi. Powiem Wam, że to był taki moment, no taki moment, który do dzisiaj pamiętam. Pamiętam też kiedyś na śnieżnych kotłach, to ja w Sudety jeździłem, bo z Wrocławia pochodzę, to się do Sudetów jeździło. Pamiętam śnieżne kotły, też taki piękny moment kiedyś. Stanąłem sobie nad tymi śnieżnymi kotłami, to jest taka potężna, można powiedzieć, taka, no jak to powiedzieć, taka grań. Mnóstwo chmur, w pewnym momencie te chmury się rozpierzchły i zobaczyłem tą przestrzeń. Zobaczyłem, jaki jestem mały i zobaczyłem, że, no, nie zobaczyłem, no, musiałem to wiarą przyjąć, ale przyjąłem, Bóg to wszystko stworzył, jaki On jest potężny, wielki. I myślę sobie, że takie momenty są nam strasznie potrzebne, żebyśmy zrozumieli, że Bóg jest Bogiem. Że Bóg jest Bogiem. A jeśli Bóg jest Bogiem i to Bóg mnie posyła, to powiem Wam, prosta jedna myśl, ale podstawowa. Ma do tego prawo i jest to wielki zaszczyt. Zgodzicie się? Ma do tego prawo mnie posłać tam, gdzie chce i jest to wielki zaszczyt. Gdziekolwiek by mnie nie posłał. Jak patrzymy na Izajasza tutaj w tym 6 rozdziale, co on mu każe mówić? Nie chcę tego teraz dzisiaj rozstrzygać, ale on mu nie dał fajnego słowa do Izraela. Jakie on mu dał słowo do Izraela? Idź i mów do tego ludu, słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie. Patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie. Znieczul serce tego ludu. Nie chcę dzisiaj wchodzić, co to oznacza, ale to nie było dobre poselstwo. To nie było fajne poselstwo do głoszenia. To były trudne słowa. To były trudne słowa. Ale Bóg ma prawo coś takiego od nas wymagać. Ma prawo nas posłać z takim poselstwem? Ma prawo, bo jest Bogiem. Więc pierwsza rzecz, jeśli chcesz być człowiekiem, który odpowiada na Boże powołanie, to pozwól, że zadam pytanie tobie. Czy w twoich myślach, czy w twoim sercu Bóg jest Bogiem? Po prostu. Tak na co dzień. Bo jeśli naprawdę czujesz Jego majestat, jeśli naprawdę czujesz Jego wielkość, jeśli naprawdę masz ten smak tego, że On jest wszystkim, to kiedy On ci powie, że masz coś zrobić, to pójdziesz. Ale jeśli jest to takie tylko i wyłącznie wspomnienie o tym, co kiedyś było dla mnie ważne, albo wspomnienie o tym, co kiedyś czułem, albo wspomnienie o tym, że no tak, tak jest rzeczywiście, Bóg jest Bogiem, ja to wyznaję, ja to rozumiem, ale tak na co dzień w moim życiu, no to jednak uczciwie, jak sobie stanę, powiem uczciwie, jak to jest ze mną, to tak uczciwie rzecz biorąc, sam ogarniam swoją rzeczywistość. Nie do końca się pytam, nie do końca rozumiem tą zależność. No to wtedy będziesz mieć prawdopodobnie problem, żeby odpowiedzieć na to Jego wezwanie w sposób jednoznaczny, w sposób posłuszny po prostu. Taki amen. Koniec. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, której doświadczył Izajasz tutaj, która myślę go przygotowała do tego przyjęcia Bożego powołania, jest opisana w wersecie 5. I rzekłem, czytamy, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg, mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla Pana zastępów. Biada mi. Jestem grzeszny. Tu są serafy, które zakrywają swoje oblicza i wołają: święty, święty, święty Pan Bóg zastępów. Ziemia się trzęsie. I co? Ja mam do nich dołączyć? Ja mam do nich dołączyć? Ja nie pasuję. Ja nie pasuję do tego chóru. To nie jest moje miejsce. Jeśli to nie jest miejsce dla nich nawet, one nawet się nie czują doskonałe, one nawet się nie czują się odpowiednie, one cały czas czekają i cały czas zakrywają swoje oblicza, to jak ja mam być prorokiem Bożym? Ja, z brudnymi wargami, z poczuciem mojej grzeszności, zepsucia. Więcej, on tu mówi, mieszkam pośród ludu nieczystych warg. To jest bardzo ciekawe. On uczciwie przyznaje, patrzy na tą chwałę Bożą i uczciwie przyznaje, ma na mnie wpływ to, co jest wokół mnie, może bym nie chciał. Może staram się, żeby nie miał na mnie wpływ, ale ma. W tym momencie on widzi, że on ma, to jest zanurzony w tym wszystkim, co się dzieje wokół niego. Jest zanurzony. I uczciwie mówi, ma to na mnie wpływ. Chociaż pewnie był znacznie bardziej pobożny od wszystkich ludzi gdzieś tam wokół niego, swoich znajomych, sąsiadów. Ale mówi, nie, ja mieszkam pośród ludu nieczystych warg. Gdzie mi do Boga? Gdzie mi do służby? Gdzie mi do bycia prorokiem Bożym? I myślę sobie, że to jest też bardzo ważna rzecz, bardzo ważne doświadczenie własnego grzechu, własnej nieadekwatności do zadania bycia Bożym sługą. Tak jak mówi apostoł Paweł, że my poselstwo sprawujemy, ale któż jest do tego zdatny? No któż do tego pasuje, żeby zwiastować Boże Słowo? Któż jest dość dobry? I myślę sobie, jeśli kiedyś czasami się tak chyba tak jest trochę, że już czujemy się dobrzy w czymś, bo jesteśmy może wyćwiczeni, może służymy, nie wiem, w szkółce niedzielnej, już nam to wychodzi jakoś. czasami może śpiewamy i już nam to jakoś wychodzi, może jesteśmy czasami w chórze i już nam to jakoś wychodzi, jesteśmy pastorem i już nam to jakoś wychodzi i myślimy sobie, no umiem. I oczywiście warto się cieszyć, że czegoś się nauczyłem, ale ostatecznie kto z nas może powiedzieć, że jest zdatny do tego, żeby chwalić Boga, że jest dość dobry, że te usta ma czyste. No myślę sobie, że każdy z nas uczciwie musi przyznać, że nie za bardzo, że to nie jest moje powołanie. Gdyby traktować to w tych kategoriach odpowiedniości mojej osoby do tego zadania, które jest tak wielkie, że mogę stanąć przed obliczem Bożym. Myślę sobie, że to jest bardzo ważne, bo co nam ta świadomość sprawia w naszym sercu? Jedną prostą rzecz, pokorę. Pokorę. Że ja się do tego nie nadaję. To łaska Boża sprawia, że Bóg mnie używa. Jeśli, ja bardzo lubię tą pieśń, kiedy byłem grzeszny, Jezus zbawił mnie, ale kiedyś tak sobie uświadomiłem, że wystarczy jedną literkę zmienić, S na C i co śpiewamy? Kiedy byłem grzeczny, Jezus zbawił mnie. I sobie uświadomiłem, że czasami tak trochę to czuję, no, że ja to, jak jestem oczywiście nie za mądry, no, że tak, jak to też kiedyś pamiętam takiego brata, też opisywał to, że czasami tak chrześcijanie mówią, no tak do siebie pasujemy z Bogiem, on taki fajny, ja taki fajny i tak po prostu dobrze nam ze sobą. Nie chodzi teraz o to, żeby się samo potępiać, broń Boże, ale chodzi o pewną uczciwość, że gdyby Bóg mnie nie wybrał, gdyby Bóg mnie nie powołał, gdyby Bóg mnie nie pociągnął, gdyby Bóg mnie nie zmienił, gdyby Bóg mnie nie kształtował, gdyby Bóg nie miał cierpliwości, gdyby Bóg nie był wierny, gdyby Bóg nie dał ludzi wokół mnie, gdyby Bóg nie dał zboru, gdyby Bóg nie dał słowa, gdyby Bóg nie dał obecności cierpliwej Ducha Świętego w moim życiu, to co? To bardzo źle. To by to wszystko po prostu nie wyszło. To by się to wszystko nie kleiło. To wszystko nie miałoby dobrego zakończenia. I zostalibyśmy gdzieś, nawet nie w połowie drogi, może w 1/8 albo w 1/10. Pokora. Pierwsza rzecz, świadomość wywyższenia, że możemy służyć Bogu, który jest prawdziwie Bogiem. Druga to nasza pokora. I trzecia, od wersetu 6 do 7. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza. Dotknął moich ust i rzekł: oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Powiedział bardzo prosta rzecz. Chociaż to jest obraz Starego Przymierza, tu jeszcze nie mamy krzyża, tu mamy ołtarz, gdzie coś się żarzy, jakaś ofiara całopalna stojąca przed Bogiem. Ale to jest obraz odkupienia, to jest obraz krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ciągle jeszcze w tej takiej starotestamentowej otoczce, ale chodzi o to, że odkupienie dociera do nas. Łaska Boża dociera do nas. Oczyszczenie dociera do nas. Przebaczenie dociera do nas. I Bóg sprawia, że to, co jest nieczyste, co jest brudne, co jest nieodpowiednie, co jest słabe, kruche, zepsute, on oczyszcza. Ten ogień wypala. Ten ogień sprawia, że mogę. Nie dlatego, że ja się zaparłem, nie dlatego, że ja sobie to wypracowałem, nie dlatego, że ja sobie na to zasłużyłem. I wiem, że to jest bardzo trudna taka prawda, szczególnie dla ludzi, którzy są szczególnie odpowiedzialni, tak jak moja żona. Ona jest taką osobą, która lubi mieć wszystko poukładane. Ludzie, którzy są trochę mniej poukładani, to tą Bożą łaskę lepiej rozumieją, bo i tak wszystko bez... No właśnie, jakby czują to bardziej. Ale często ludzie, którzy są poukładani, systematyczni, oni gdzieś to czują, że muszę... Ja za to odpowiadam. Tak, ty za to odpowiadasz, ale bez Bożej łaski, bez świadomości Bożej łaski sobie nie poradzisz. Po prostu sobie nie poradzisz. Boża łaska. Powiedział tak, jeśli nie mamy świadomości Bożej łaski, to daleko nie zajedziemy. to daleko nie zajedziemy. Więcej, jeśli nie mamy świadomości Bożej łaski, to co ostatecznie możemy dać ludziom, którym służymy? Choćbyśmy robili największą, najwspanialszą służbę na świecie, to tych ludzi, którzy są pod nami, po prostu zajedziemy, jak nie będziemy mieć doświadczenia Bożej łaski. Będziemy tylko wymagać i co? No i się prędzej czy później sami wypalimy i tych ludzi jeszcze zniszczymy, którzy są pod nami. Nie chodzi o to, że mamy nic nie wymagać, nie chodzi o to, że nie mamy mieć pewnego pragnienia najlepszej jakości dla Boga, ale w tym wszystkim ta świadomość, że jesteśmy grzeszni, potrzebujemy wszyscy Bożego przebaczenia. I ja też. Jest konieczna. Jest konieczna, żeby iść w Bożej mocy, żeby iść w prawdzie. W prawdzie i w liczeniu na Boga, nie na samego siebie, na własne siły, na własną mądrość. Żeby to wszystko rzeczywiście szło w Bożym kierunku. Boża chwała, własny grzech, Boże odkupienie. Co to sprawia? Poczucie wywyższenia, zaszczytu. Nie jestem godzien, ale mogę. Jak to piękne, wspaniałe, że mogę. Pokora, ale jednocześnie Boża łaska przychodzi i mówi, możesz. Miłość wszystko zakrywa, ja zakryję pewne rzeczy. Może ja dodam kogoś obok ciebie, kto pomoże, kto wesprze, kto uzupełni. I okazuje się, że można odpowiedzieć na Boże powołanie. Jeśli mamy te trzy rzeczy, jeśli mamy świadomość tych trzech ważnych prawd w sercu, to kiedy Bóg przyjdzie i mówi i zapyta ciebie, czy jesteś gotowy, myślę, że będziesz w stanie odpowiedzieć. Oto jestem, poślij mnie. I życzę i wam, i sobie, żebyśmy w swoich sercach te trzy prawdy zawsze nieśli. Prawdę Bożej chwały. Prawdę o własnej nieadekwatności, własnym grzechu, ale jednocześnie prawdę o Bożym przebaczeniu i Bożym oczyszczeniu. Obyśmy odpowiadali, tak jak Izajasz, tego życzę i wam, i sobie, i oczywiście wszystkim tym, którzy dzisiaj wyjdą i o których się będziemy modlić. Amen.